Pod hasłem ku trzeźwości narodu, odpowiedzialność rodziny, kościoła, samorządu i państwa w Warszawie trwa Narodowy Kongres Trzeźwości w dniach od 21 do 23 września. Przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy i przedstawiciele kościoła dyskutują nad przyszłą strategią działania na rzecz trzeźwości. Pierwsza część naszej dzisiejszej katechezy to będzie spotkanie na antenie Radia Maria z księdzem biskupem Tadeuszem Bronakowskim, przewodniczącym zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Następnie wysłuchamy wystąpienia arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a trzecia część to będzie nasza wspólna rozmowa na temat dzisiejszej katechezy. Niech wprowadzeniem będzie pieśń do Ducha Świętego. Antenie Radia Maria serdecznie witamy księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Księże biskupie, niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i ojca. Rzeczywiście w dniach od 21 do 23 września na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbywają się centralne uroczystości Narodowego Kongresu Trzeźwości. Mówimy o sprawach najważniejszych dla Kościoła i Ojczyzny, bo chcemy, żeby właśnie z tego miejsca popłynęło w całą Polskę głośne wezwanie do troski o trzeźwość naszego narodu. A wiemy dobrze, że jest to troska o życie, jest to troska o zbawienie naszych sióstr i braci. Tak naprawdę jest to walka o być albo nie być polskiego narodu, który albo będzie trzeźwy, albo nie będzie go wcale, mówił już przed laty błogosławiony Bronisław Markiewicz. Pamiętajmy, że trzeźwość jest jednym z fundamentów życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Jedynie ludzie trzeźwi mogą realizować swoje najpiękniejsze, największe marzenia o miłości, o radości, o życiu w harmonii z Bogiem, o założeniu trwałej, szczęśliwej rodziny, o życiu kapłańskim czy życiu zakonnym. Jedynie ludzie trzeźwi są tak naprawdę w stanie żyć w wolności dzieci Bożych, wolności do dobra i do stawania się świętymi, czyli coraz bardziej podobnymi do samego Pana Boga. Dzisiaj w Polsce mamy wielu sprzedawców fałszywych iluzji, jak przypomniał nam w ubiegłym roku papież Franciszek podczas 31 Światowych Dni Młodzieży, ale także w specjalnym liście skierowanym do uczestników kongresu, który wczoraj otrzymaliśmy. Kto to są ci sprzedawcy fałszywych iluzji? To są często ludzie cyniczni, celowo rozpijający naród dla korzyści finansowych i nie tylko finansowych. Jest to proalkoholowa mentalność, jest to proalkoholowa mniejszość, która terroryzuje większość. Tak naprawdę przez całe lata, może nawet i wieki, w naszym kraju umacniała się szkodliwa obyczajowość wspierająca pijaństwo, tworząca swoisty system społeczny, system proalkoholowy, a więc społeczne przyzwolenie dla nadużywania alkoholu, a często wręcz przymuszanie innych do picia. Idzie za tym niespotykana w innych krajach tak duża dostępność fizyczna, ekonomiczna alkoholu, ale także wszechobecne reklamy, które usypiają naszą czujność, promują bezkarnie czwarty pod względem siły działania narkotyk. Wszystko to wzmacniają szkodliwe mity, mit pijanego budżetu, mit imposybilizmu, mit braku narzędzi i rozwiązań. Ale w ostatnich latach zauważaliśmy także przedziwny jakiś sojusz biernych elit społecznych i dużo zarabiającego na ludzkim nieszczęściu biznesu. Dzisiaj w Polsce tak naprawdę mamy wielu ludzi oszukanych, także dlatego, że nie mają oni wystarczającej wiedzy, jak poważne są zagrożenia alkoholowe w naszej ojczyźnie. Wiedza o niszczącej sile alkoholu, o niszczącym wpływie na kryzys małżeństw, kryzys rodzin, na wychowanie młodego pokolenia, na przestępczość, choroby ciała, psychiki, ducha, jest tak naprawdę słabo rozpowszechniona. Reklamy, wszechobecne reklamy, 2,5 tysiąca godzin reklamy w ciągu roku, reklamy, które kojarzą spożywanie napojów alkoholowych ze zdrowiem, szczęściem, radosnym byciem razem, to tak naprawdę rodzaj jakiejś toksycznej ideologii, która powinna być po prostu zakazana. Spora część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że sięganie po alkohol przez znaczny odsetek nastolatków, ale także nadużywanie alkoholu przez wielu dorosłych, to nie jest przypadek, czy też jedynie skutek złej tradycji, lecz konsekwencja tego, że tak naprawdę za mało cieszymy się życiem tu i teraz, że za mało okazujemy miłości naszym bliskim, że za mało tej miłości od nich przyjmujemy i że nie kierujemy się konsekwentnie słowami i czynami Pana Jezusa. Narodowy Kongres Trzeźwości jest więc zatem jakąś szansą na uświadomienie sobie powyższych prawd przez dorosłych, ale także i młodzież, a w konsekwencji szansą na przebudzenie społeczeństwa do aktywnej, do wytrwałej troski o trzeźwość własną, ale także trzeźwość swoich bliskich. Zadaniem Kongresu jest publiczne, ale także bardzo głośne, bardzo stanowcze powiedzenie, że tak naprawdę nie ma miłości, że nie ma szczęścia, nie ma rozwoju, nie ma wolności i dobrej przyszłości bez trzeźwości. Ku trzeźwości narodu dążymy zgodnie z hasłem Kongresu, ale mówimy o odpowiedzialności rodziny, mówimy o odpowiedzialności Kościoła, państwa i samorządu. Oczekujemy, że każda z tych wymienionych instytucji bardzo uczciwie podejmie to, co należy do jej podstawowych zadań. Tak naprawdę możemy powiedzieć w wielkim skrócie, że rodzina chroni miłością. Tam, gdzie będzie wiele miłości, tam będzie mało problemów związanych z alkoholem. Kościół prowadzeniem ludzi do Pana Boga, pokazywaniem właściwego celu ludzkiego życia. Ale od państwa oczekujemy także doprecyzowania i ulepszenia prawa, by skuteczniej niż dotąd chronić dorosłych przed nadużywaniem alkoholu, a dzieci i młodzież chronić przed sięganiem po alkohol. Oczekujemy też jeszcze bardziej stanowczego niż dotąd zaangażowania wszystkich instytucji państwowych na rzecz stanowczego, bardzo konsekwentnego stosowania już istniejącego prawa. Od samorządów oczekujemy jeszcze bardziej niż dotąd skuteczniejszych form działania na rzecz profilaktyki uzależnień w odniesieniu do nastolatków oraz udzielania wszechstronnej i skutecznej pomocy tym, którzy popadli w alkoholizm, czy ogromnie cierpią na skutek alkoholizmu kogoś ze swoich bliskich. Ale musimy pamiętać, kochani, że nawet najlepsze prawo, czy najbardziej profesjonalne programy profilaktyczne, terapeutyczne nie zadziałają własną mocą, nie zadziałają w sposób automatyczny. Potrzebni są dzisiaj ludzie, ludzie, którzy ofiarnie, bardzo mądrze i wytrwale kochają. Mam nadzieję właśnie, że Kongres Trzeźwości wielu ludziom dobrej woli, których przecież nie brakuje w naszej ojczyźnie, pomoże uświadomić sobie, że tak naprawdę jednym z najważniejszych obecnie przejawów miłości bliźniego jest troska o wychowanie w abstynencji młodego pokolenia, troska o skarb trzeźwości w odniesieniu do ludzi dorosłych. W oparciu o osobiste spotkania, obserwacje, wiem, że w kościele, w rodzinach, ale także we władzach państwowych, samorządowych, mieliśmy na kongresie wielu przedstawicielów państwa, samorządu, przedstawiciela pana prezydenta. Mamy naprawdę wiele osób, które bardzo mocno kochają, które są kompetentne i które chcą zmiany. A więc współpraca, integracja wysiłków wszystkich tych osób i instytucji jako owoc kongresu ma szansę przyczynić się do powstania takiej wielkiej narodowej koalicji ludzi bożych, ludzi dobrej woli. Mam tutaj na myśli księży, małżonków i rodziców, psychologów, pedagogów, polityków, samorządowców, ludzi kultury, ludzi mediów na rzecz troski o trzeźwość naszego społeczeństwa. To byłby bardzo błogosławiony owoc kongresu. Kongres przyjęty na nim, Narodowy Program Trzeźwości, który będzie, jest na razie projekt tego Narodowego Programu Trzeźwości, będzie on po kongresie udoskonalony w związku z licznymi postulatami zgłoszonymi na kongresie, ale także dalsze działania pokongresowe właśnie mają przyczynić się do ratowania rodaków przed dramatem nadużywania alkoholu, a także przed tragedią alkoholizmu i jego naprawdę wyjątkowo bolesnych konsekwencji dla poszczególnych osób, rodzin, całego społeczeństwa. Kiedyś przed laty, w 1991 roku w Radomiu, święty Jan Paweł II mówił do duszpasterzy trzeźwości z całej Polski, że błogosławi tej błogosławionej dla naszego narodu pracy. A więc trzeźwość Polaków była naprawdę wielkim pragnieniem największego z naszych rodaków, świętego Jana Pawła II. Przez ten kongres chcemy włączyć się w to wielkie, wielkie, piękne, cudowne marzenie papieża Polaka. Z pomocą Jezusa jesteśmy w stanie wybierać zawsze drogę wolności, drogę radości. To właśnie dlatego uwieńczeniem Narodowego Kongresu Trzeźwości jest w naszej ojczyźnie jutrzejsza niedziela modlitwa Trzeźwość Narodu. Będziemy jutro modlić się w świątyniach całej ojczyzny, wytrwale modlić się w naszych parafiach, rodzinach, katolickich grupach formacyjnych, aby Bóg dopełni to dobre dzieło, które zapoczątkowanie zostanie na Narodowym Kongresie Trzeźwości. Musimy pamiętać, kochani, że w tym roku mija 140 lat od objawień w Gietrzwałdzie. To właśnie tam Matka Najświętsza, objawiając się polskim dziewczynkom, prosiła w języku polskich, w języku polskim o trzeźwość Polaków. A kardynał Karol Wojtyła w setną rocznicę objawień, kiedy zjawił się w Gietrzwałdzie, powiedział takie piękne zdanie: dziękuję Matce Bożej Gietrzwałdzkiej za jej proste macierzyńskie słowa, za wszystko, co powiedziała, za to, że wypomniała te wady, wypomniała Polakom te wady, które przeszkadzają nam w utrzymaniu ludzkiej godności i w obronie spraw narodu. My chcemy nie tylko dziękować Matce Bożej za to, ale przede wszystkim wszyscy, naprawdę wszyscy powinniśmy zadeklarować, że pójdziemy tą drogą maryjnych wskazań, że naprawdę pójdziemy drogą jasnogórskich ślubów narodu. Wszyscy powinniśmy być takimi wielkimi ambasadorami trzeźwości, którzy doskonale rozumieją, że to właśnie teraz, w tym momencie wybiła dla nas godzina jakichś szczególnych zmagań o wolność, o wewnętrzną wolność, że znajdujemy się w szczególnym czasie, że właśnie od krzewienia trzeźwości i abstynencji zależeć będzie naprawdę przyszłość Kościoła, przyszłość ojczyzny, ale także wszystkie ambitne plany społeczno-gospodarcze. Pamiętajmy, kochani, że polskość musi kojarzyć się zawsze z umiarem. Polskość musi kojarzyć się z abstynencją, a nie z nadużywaniem alkoholu, nie z pijaństwem, nie z proalkoholową mentalnością. My naprawdę nie chcemy być narkonarodem. Aby Polska była Polską, tak często mówimy, musimy naprawdę odzyskać trzeźwość, tak jak 100 lat temu, bo w przyszłym roku będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania niepodległości przed Polskę, tak jak 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość, tak teraz powinniśmy odzyskać trzeźwość, bo wolność wewnętrzna jest ogromnie ważna. Nie będzie wolności zewnętrznej, jeśli nie będzie wolności wewnętrznej Polaków. Raz jeszcze z całego serca dziękuję Radiu Maryja, dziękuję Telewizji Trwam, dziękuję wszystkim mediom toruńskim za tak piękne relacjowanie Narodowego Kongresu Trzeźwości. Kochani, z całego serca Wam dziękuję, a wszystkich radiosłuchaczy, proszę, kochani, proszę, módlcie się jeszcze za ten ostatni dzień Narodowego Kongresu Trzeźwości i módlcie się jutro, zwłaszcza w Waszych świątyniach, o trzeźwość wszystkich Polaków. Niech Wam wszystkim, kochani, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże, kochani, o godzinie 9 mamy tutaj rozpoczęcie trzeciego dnia Eucharystią, więc muszę już powoli zdążać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże biskupie, na ręce księdza biskupa składamy też wyrazy uznania i wdzięczności za działania, które podejmuje zespół Konferencji Biskupatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości na rzecz promocji trzeźwości i abstynencji w naszej ojczyźnie. Serca Bóg zapłać.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Dziękujemy. Był z nami ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Przechodzimy do drugiej części naszej dzisiejszej katechezy, którą jest wypowiedź, wystąpienie księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wystąpienie to zostało wygłoszone podczas Narodowego Kongresu Trzeźwości w pierwszym dniu jego trwania.
Być człowiekiem wolnym znaczy być człowiekiem trzeźwym. Z różnych stron ta wolność doznaje dzisiaj ucisku. Można ją łatwo odebrać człowiekowi przez różnego rodzaju manipulacje, atrakcyjnie podane. Przy pomocy specjalistów z wielu dziedzin tworzy się reklamy, w których alkohol jest gwarantem dobrej zabawy, fundamentem przyjaźni, znakiem dobrego gustu, czy też wzbogaceniem emocji sportowych. Wywiera to silny wpływ na postawy wobec alkoholu, zwłaszcza pośród młodzieży. Dlatego też reklama alkoholu powinna być zakazana. Nowoczesna komunikacja marketingowa sięga również po inne formy wpływania na konsumentów, coraz silniej wkraczając w nasze codzienne życie przez organizację popularnych festiwali, koncertów oraz wakacyjnych imprez masowych, czy też sponsoringu sportu. Nie ulegajmy tej szkodliwej i niszczącej propagandzie. Pamiętajmy, że naród, który rozpija własne dzieci, jest narodem pozbawionym przyszłości. Zbyt wysoka jest stawka, o którą idzie, wołał święty Jan Paweł II. Wiemy to dobrze z historii, zbyt wysoka jest stawka. Trzeba tu iść pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii, pod prąd ludzkiej słabości, pod prąd źle rozumianej wolności. Wolność nie została człowiekowi dana przez Twórcę do tego, aby niszczył siebie i drugich. Trzeźwość nie jest przede wszystkim skutkiem silnej woli człowieka i trwania w takim postanowieniu. Już święty Augustyn zauważył, że człowiek sam z siebie nie jest zdolny do powściągliwości. Mniemałem, mówi, że do powściągliwości człowiek jest zdolny o własnych siłach, a ja w sobie tych sił nie dostrzegałem. Głupiec, nie wiedziałem, że jak napisano, nikt nie może być powściągliwy, jeśli ty mu tego nie udzielisz. Udzieliłbyś mi na pewno, gdybym z głębi serca wołał do ciebie i gdybym miał wiarę dostatecznie mocną, by moje troski tobie powierzyć. I tyle o pierwszej sprawie, to znaczy o trzeźwości. Drugą jest abstynencja. Co zatem trzeba czynić, gdy człowiek nie jest w stanie zachować powściągliwości w piciu napojów alkoholowych i popada w nałóg pijaństwa? Nauk ten, jak wiemy, ostro krytykowali prorocy. Nierząd, wino i moszcz odbierają rozum. Występowali przeciw niemu także mędrcy Izraela. W Księdze Przysłów znajdujemy następujące pouczenie. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie przez gardło, bo w końcu kąsa jak żmija, swój jad niby wąż wypuszcza. Syracydes z kolei zauważy, goryczą dla duszy jest wino wypijane w dużych ilościach wśród podniecenia i zataczania się. Pijaństwo powiększa szał głupca na jego zgubę, osłabia jego siłę i klęsk mu przymnaża. Apostoł Paweł z kolei zalicza pijaków do ludzi, którzy nie osiągną Królestwa Bożego. Z nauczania Pisma Świętego wynika więc jasno, że alkoholizm jest złem moralnym. Uzależnia on człowieka od trucizny alkoholowej tak, że człowiek nie może już opanować swojej skłonności do picia, pozostając niezdolnym do samokontroli. Pod wpływem alkoholu u nałogowca dochodzi do szczególnego przekształcenia potrzeb biopsychicznych, których niezaspokojenie odczuwa on jako coraz większą przykrość. Jest to dyspozycja względnie trwała, choć może być okresowo przerywana. Nie ulega wątpliwości, że nauk ten wpływa na cały ustrój człowieka, jego organiczne, psychiczne, a często także funkcje społeczne. Są zatem takie sytuacje, w których sama trzeźwość nie wystarcza. Gdy człowiek popadł w uzależnienie, nie można go leczyć umiarkowanym piciem. W tych przypadkach niezbędna jest całkowita abstynencja, czyli świadome i trwałe powstrzymywanie się od używania substancji uzależniających. Pod pewnym względem abstynencja przypomina starotestamentalny ślub nazireatu. Gdy jakiś mężczyzna złożył ślub nazireatu, musiał się powstrzymywać od wina i sycery, nie mógł używać octu winnego i octu sycery ani soku z winogron. Nie wolno mu nawet było jeść winogron tak świeżych, jak i suszonych. Tę radykalną praktykę podjął od momentu swojego narodzenia aż do śmierci święty Jan Chrzciciel. On nim mówi, ewangelista, będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie Matki napełniony będzie Duchem Świętym. Abstynencja więc jest radykalną drogą, której towarzyszy Duch Święty. Całkowita abstynencja jest moralnym obowiązkiem dla określonych osób oraz określonych sytuacji życiowych. Obowiązuje ona wszystkich alkoholików, będąc dla nich jedynym ratunkiem. Całkowita abstynencja obowiązuje także niektórych ludzi nieuzależnionych, na przykład kobiety w ciąży, kierowców w czasie prowadzenia pojazdów, pracowników w ich miejscach pracy, a także osoby, dla których nawet symboliczne spożycie alkoholu byłoby szkodliwe dla zdrowia, oraz ludzi, którzy złożyli przyrzeczenia abstynenckie. Człowiek uzależniony sam nie dokona zmiany w sposobie swojego myślenia. W tym przypadku niezbędna jest interwencja z zewnątrz. Przyjaciele, ludzie bliscy z pomocą specjalistów mogą dokonać rachunku zysków i strat, pokazując jednocześnie drogę do odzyskania trzeźwości. Czy to przez leczenie, czy udział w grupie terapeutycznej, czy w ruchu AA. Mądry lekarz, psycholog, ksiądz, pracodawca, sędzia, prokurator czy kurator są w stanie ukazać zainteresowanym problemy zdrowotne, rodzinne, zawodowe czy prawne, będące kosztami nałogu. Nade wszystko jednak potrafią mu uświadomić, że mimo wszystko wciąż ma on jeszcze przed sobą wybór. W procesie leczenia z uzależnienia alkoholowego pomaga oprócz środków specjalistycznych ten szlachetny ruch anonimowych alkoholików, gdzie ludzie, którzy sami wyszli z uzależnienia, dzielą się swoim doświadczeniem i nadzieją z tymi, którzy znajdują się na początku drogi. Idąc wspólnie tą drogą, krok po kroku, pomagają innym odzyskać samych siebie. W gruncie rzeczy istnieje tylko jeden warunek powrotu do trzeźwego życia, a jest nim właśnie stanięcie w prawdzie. Nie ma żadnej godności ludzkiej opartej na kłamstwie. Sam proces odkłamywania przywraca człowiekowi uzależnionemu jego godność. Po to, by oderwać się od nałogu, trzeba z całą szczerością dokładnie przyjrzeć się drodze, która doprowadziła człowieka na dno. Dostrzeże on wówczas swoje mniejsze i większe zaniedbania, pozrywane więzi z ludźmi i z Bogiem, krzywdy wyrządzone innym ludziom. Tak najpierw trzeba odważnie przyjrzeć się prawdzie o własnym piciu i skrywanych przed samym sobą kosztach uzależnienia. Później dostrzeże się własne samousprawiedliwienia, obarczanie innych winą za własne uczucia i czyny. W końcu przestaje się kłamać, bo kłamstwa były potrzebne po to, by ukryć nauk i jego konsekwencje. Na mityngach mówi się szczerze o swoich czynach, myślach i uczuciach, nawet o tych, których się bardzo wstydzimy. Dzięki temu odzyskuje człowiek swoją wiarygodność, będącą podstawą tak trzeźwości, jak i ludzkiej godności. Człowiek, który przełamuje swoje zakłamanie, który staje w prawdzie, budzi szacunek innych ludzi. W ten sposób, z pomocą Ducha Świętego, powstaje fundament, na którym można odbudować zdrowe życie w abstynencji. I w tym momencie wypada podziękować właśnie najpierw samemu księdzu biskupowi Bronakowskiemu, który jest odpowiedzialny za ten zespół do apostolstwa trzeźwości i z wielkim zaangażowaniem i sukcesami w swoim własnym środowisku przeprowadza właśnie ten rodzaj apostołowania. Trzeba podziękować wszystkim kapłanom w diecezjach i zakonach zaangażowanych bezpośrednio właśnie w apostolstwo trzeźwości. Domaga się to niezwykłej siły ducha, siły, której człowiek sam z siebie też nie znajdzie. Potrzebuje takiego wsparcia Ducha Świętego, który sprawia, że to, co jest po ludzku niemożliwe, jednak dla niego staje się możliwe. Podziękowanie też dla wszystkich środowisk, które prowadzą apostolstwo trzeźwości z wielkim zaangażowaniem i także z wszelkimi możliwymi środkami zaangażowanymi w tę pracę, za wszystko, co robią dla dobra trzeźwości polskiego narodu. Wszystkim w ogóle, którzy w jakikolwiek sposób w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej, medialnej rozumieją ten problem, serdeczne podziękowanie. I na koniec dzisiejszej refleksji skierujmy nasze wspólne prośby do patrona abstynencji, świętego Jana Chrzciciela. Święty Janie Chrzcicielu, który praktykowałeś abstynencję przez całe swoje życie, pomóż nam zrozumieć wszystkim niebezpieczeństwa wynikające z alkoholizmu. Broń nas przed grzechem upijania się. Niech z naszych domów zniknie przymus alkoholowy. Otocz opieką rodziny zrujnowane alkoholizmem i innymi uzależnieniami. Udziel wszystkim radości płynącej z wyzwolenia z nałogu i jego następstw. Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość dla siebie samych, trzeźwość swoich bliźnich, trzeźwość naszego narodu. Staw się za nami u Twego Syna, abyśmy stali się ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością i cierpliwością.
Wysłuchaliśmy wystąpienia księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wygłoszonego podczas Narodowego Kongresu Trzeźwości trwającego w tych dniach w Warszawie. Zapraszam drogi radiosłuchacze, do współtworzenia czasu refleksji nad usłyszanymi słowami. W pierwszej części były to słowa księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego, w drugiej części słowa księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Numery kontaktowe do naszego studia są następujące: 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej, 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 2 minuty po godzinie 9. Już za chwilę odbieramy telefony. Trzy minuty po godzinie 9:00 na antenie Radia Maryja trwa czas refleksji nad słowami, które padły podczas naszej dzisiejszej katechezy. Przypomnę, były to słowa w pierwszej części księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości, a następnie wysłuchaliśmy wystąpienia księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wygłoszonego podczas trwającego w Warszawie Narodowego Kongresu Trzeźwości. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wiktor z Koła nad Wartą. Ksiądz mnie, ojciec mnie na pewno pamięta, byłem wtedy z grupą w Turku, byliśmy. I ja chciałem powiedzieć, tu trzeba zauważyć, że do tego nałogu, do tego wszystkiego rękę, łapę przykłada sam diabeł, bo proszę zauważyć, że nieraz się słyszy, że pijak i nałogowo pijący i palący mówi, śmiejąc się prosto w twarz abstynentowi: nasłuchaj ty, abstynent, właśnie twój kolega Iksiński wczoraj rano umarł na to, co na co powinienem ja, nałogowiec, umrzeć, a ja żyję, bo się konserwuję. Tak oni to nazywają, że taki się konserwuje i dlatego on długo nie umrze. Tak jest to fałszywie mówione, niejako taka fałszywa reklama. Nawet powstało takie głupie przysłowie: kto pije i pali, ten nie ma robali, prawda? I niestety często się spotyka, że abstynenci umierają o czym się mówi, że umierają nałogowo pijący i palący na marskość wątroby, na raka płuc, na raka wątroby, prawda? Także dlatego ja mówię, że sam diabeł do tego łapę przykłada. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Wiktorze. Pozdrawiamy pana serdecznie. Dziękujemy za to włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję na antenie Radia Maryja. Dwie kwestie. Pierwsza kwestia to też podejście z miłością do każdego człowieka, a może przede wszystkim do tego, który jest w pewnego rodzaju trudności, który przeżywa trudność związaną z uzależnieniem alkoholowym czy jakimkolwiek innym uzależnieniem. Tutaj przede wszystkim w tych relacjach naszych wzajemnych te relacje powinny być nacechowane miłością, bo żeby wyjść z jakiegokolwiek nałogu, to trzeba mieć też konkretne wsparcie. To bardzo pomaga przy wychodzeniu z jakiegokolwiek nałogu, gdy jest wsparcie, gdy jest jakaś empatia. Także tutaj może bym to pierwsze poruszył, żeby też starać się z jak największą empatią i miłością podchodzić do każdego człowieka, zwłaszcza człowieka, który przeżywa taką, a nie inną trudność. Druga kwestia co do tych wypowiedzi. Faktycznie niejednokrotnie da się słyszeć takie czy inne wypowiedzi. Jednak to są, prawda, rzeczywistości, które no absolutnie nie pokrywają się z rzeczywistością, bo rzeczywistość jest zatrważająca. Zatrważająca nauka bardzo jest no, bezlitosna pod tym względem i bardzo konkretnie mówi, jakie są efekty nadużywania alkoholu czy nadużywania nikotyny. Bez wątpienia są to no, dramatyczne sytuacje i tutaj statystyki bardzo też konkretnie pokazują. Dlatego niejednokrotnie gdzieś takie sformułowania, jak tu pan Wiktor przytoczył, pojawiają się być może jakoś jako usprawiedliwienie, jako pewnego rodzaju też żart, ale rzeczywistość no, nie pozostawia żadnych złudzeń, absolutnie żadnych złudzeń i nadużywanie alkoholu prowadzi niejednokrotnie do bardzo poważnych powikłań w życiu człowieka, który jest uzależniony. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Alicja z północnej Polski. Ja chciałam się odnieść do słów biskupa Bronakowskiego o objawieniach Matki Bożej w Wieczwałcie. Tak, 140 lat temu Matka Boska powiedziała dwóm dziewczynkom, powiedzcie dorosłym, aby się nie upijali. 140 lat temu. Teraz po 140 latach wracamy do tych słów. Trochę późno. Ja przez ostatnie, nie wiem, ale dłuższy czas w ogóle nie słyszałam o objawieniach Matki Bożej w Wieczwałdzie. Mimo, że ja tam byłam, ale nigdzie się o tym nie mówiło. Nie mówiło się właśnie o tych orędziach, o trzeźwości, do której Matka Boska właśnie namawiała, prosiła i do odmawiania różańca. Bardzo pięknie, że właśnie w 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Wieczwałdzie właśnie w tym roku właśnie jest Kongres Trzeźwości. Przypomina się te orędzia Matki Bożej z Wieczwałdu o trzeźwości i również różaniec, tak? 7 października mamy różaniec do granic, który obejmie całą Polskę. Także to jest bardzo piękne. Ale ja chciałam też jeszcze powiedzieć, ponieważ tutaj mam stare roczniki rycerza niepokalanej z roku 95. I tutaj właśnie też piszę na temat trzeźwości. Rok 95, czyli tak 22 lata temu. I tutaj czytam. Od 50 lat popularyzuje się u nas trzeźwość, to jest umiarkowane picie, ale nie upijanie się. Pijaństwo jednak przybiera obecnie niebywałe w naszych dziejach rozmiary. 22 lata temu, przypominam. Rocznie przypada przeszło 11 litrów spirytusu na głowę statystycznego obywatela. Mamy 1,5 miliona ludzi uzależnionych od alkoholu. Ponad 3 miliony nadmiernie pijących. Od 1 do 2 miliony dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. I już właśnie 22 lata temu na ten temat się pisało w Rycerzu Niepokalanej, a w tej chwili to jest problem naprawdę zatrważający. Ja proszę sobie wyobrazić, rozmawiałam na ten temat w Olsztynie 3 lata temu, tak? Rozmawiałam na temat powstawania nowych sklepów, tak zwanych sklepów 24H alkoholowych, gdzie obok jednego sklepu zaraz powstawał drugi i trzeci. Także na jednej ulicy było po 4-5 takich sklepów, czynnych dokładnie całą dobę. Rozmawiałam z radnymi, byłam na policji, tak, z inspektorem do spraw młodzieży. Powiedział, że niestety my nic nie możemy zrobić, bo to jest straszne lobby alkoholowe. I kto właśnie teraz może z tym coś zrobić? No jedynie rząd. Więc zwracam się do rządu polskiego, aby coś w tej kwestii zrobić. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Alicjo, pozdrawiamy. I zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, proszę ojca.
Szczęść Boże, kto jest z nami i skąd?
Dzwonię z południowej Polski i mam na imię Mieczysław.
Prosimy.
Chciałem się włączyć do tej dyskusji, dlatego że czytałem ostatnio trochę na temat życia Jana Wianeja. I co zauważyłem, że na 200 osób, które wówcześnie żyły w Ars, były dwie osterie, gdzie ludzie tam co tydzień chodzili i upijali się. I ja, święty Jan Wianej walczył bardzo mocno z tym. W końcu wygrał z tym pijaństwem i to po wielu latach zostało zauważone, że walcząc z pijaństwem, walczył z biedą. Bo ci, którzy przestali pić, zamiast upijać się za te pieniądze zostawały w rodzinie. I rodziny tym samym były bogatsze. To się przekładało na życie rodzinne przede wszystkim. Drugą sprawą, którą chciałbym podkreślić, to prawo powinno być dużo ostrzejsze. Za wypadki drogowe, które są pod wpływem alkoholowym, jestem jak najbardziej za tym, żeby dożywotnie zabierać prawo jazdy, a nie być pobłażliwym, bo pobłażliwość później płaci ktoś własnym zdrowiem, zostając na wózku przez całe lata. To musi być naprawdę rygorystyczne prawo pod tym względem. I też chciałbym to podkreślić, że informacja, dobra informacja, rzetelna, publikacja naprawdę na szerokich kręgach, przede wszystkim na szczeblu parafialnym, musi być podjęte jakieś coś w rodzaju publikacji życia w trzeźwości. Bo rodzina i parafia to są fundamenty życia Kościoła. I nie ma od tego innej drogi. Dlatego ja uważam, że naprawdę publikacja i formacja na szczeblu parafialnym i na szczeblu gminnym, włączenie się do tego wszystkiego takie żywe, może poprawić, nie tylko zmniejszyć pijaństwo, ale przede wszystkim podnieść jakość życia rodziny. A przede wszystkim później to się przekłada na relacje dzieci. I dzieci pochodzące z rodzin pijańskich, no naprawdę, to są dzieci, które już na samym starcie mają słabszy start do życia. Bo są, no nie upośledzone, ale są obdarte z godności. I tę godność, którą się przebija właściwie, nie? Trzeba o tej godności mówić, bo każdy chce żyć godnie. Ale jak tę godność mieć, jeśli się leży pijanym albo się zatacza? To nie jest żadna godność. O tej godności, jak wiele mówił Jan Paweł II, nauczanie Kościoła, nauczanie świętych, życie świętych, podkreśla o tej godności. I o tej godności, jeśli się dzisiaj nie mówi, no to o czym mówić? Jakie może być życie bez godności? No i jaka jest godność człowieka, który leży pijany? Tu jest aspekt też i tej medycyny, która powinna podkreślać, jak alkohol niszczy organizm ludzki, bo szczególnie umysł człowieka. Aspekty psychologiczne. To jest naprawdę bardzo problem złożony i głęboki. I jeśli nie zacznie się, tak jak mówiłem już, mówić na szczeblu gminnym, robić takie konferencje, informacje przede wszystkim, informowanie. Wyrzuca się wiele pieniędzy na różnego rodzaju projekty. Nie można zainwestować w rodzinę. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Mieczysławie, pozdrawiamy. Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy serdecznie kłaniam się Ojcu i dziękuję za tak piękną katechezę, za słowa biskupów, którzy zaczynają coraz bardziej apelować do narodu, ponieważ okazuje się, że 50% więcej niż w poprzednim ustroju spożywamy alkoholu. Ale ja mam taką refleksję, tu Pan mówił o godności przed chwilą. Owszem, alkohol często jest ucieczką, ale przypominam sobie tragiczne sytuacje zaraz po odzyskaniu niepodległości, kiedy pan Balcerowicz zlikwidował mnóstwo PGR-ów i była wtedy taki reportaż o Ponderosa chyba. Jak ci ludzie pozbawieni pracy, pozbawieni godności pracy, zresztą zamykano fabryki. Szukam przyczyn tego, dlaczego my teraz więcej niż w tamtym, powtarzam, w złym ustroju, dwa razy więcej. Kiedy to się zaczęło? Tak w głowie mi to pulsuje. Mianowicie, jakaż to była tragedia, Ojcze. Jakaż to było pozbawienie ludzi godności, wykonywanie na żywym organizmie narodu eksperymentu, po którym pan Balcerowicz powiedział, no cóż, pierwszy raz robiliśmy to, to mogliśmy się mylić, tylko że to było na żywym organizmie narodu, ludzie tracili godność, pracę, likwidowano fabryki, a ja powtarzam, może w internecie jest ten jeszcze reportaż, to było straszne, ludzi sprowadzano do roli zwierząt, które nie miały zupełnie sensu ani kierunku, ludzie nie mieli z czego żyć. Owszem, alkohol wymaga pieniędzy. Ja też się nad tym zastanawiam. Poza tym, jak to jest, że ja, dzięki Bogu, nieobciążona jestem, Pan Bóg dał, że genetycznie nie piję. Całe życie żyłam w umiarkowanej biedzie i w tamtym ustroju, i w tym. I ja nie wiem, skąd ja bym miała brać, nawet jakbym wpadła w alkoholizm, dzięki Bogu nie. Więc to kosztuje. Ale jeszcze, ojcze, oprócz tego, że winie ten początek transformacji, o to, że ludzie tracili godność, a potem to się już przyzwyczaili być może w tej wolności, że tam rób ta co chce, ta, prawda, bo jesteśmy wolni, demokracja, źle pojęta wolność, tak jak powiedział biskup. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa, którą mi tu podpowiedział mój domownik. Otóż w cenie alkoholu, który i tak jest za mała podobno cena, jest 75% podatku, czyli dawniej rozpijali nas zaborcy, podobno, no przecież nawet w tych w pozytywistycznych nowelach ciągle się mówi o tej karczmie, o tym, jak ludzi tam rozpijali, nawet w Chłopach Rejmonta, prawda. No dobrze, i to właśnie powodowało, że ludzie się demoralizowali. Potem była ta transformacja, a teraz za mało kosztuje alkohol, ale 75% to jest podatek dla państwa, jak się okazuje, w cenie alkoholu. Więc jak to jest? Ja się na tym nie znam, ale trochę jest tu paradoks, że wytworzenie alkoholu jest tak tanie, a czyli ktoś na tym korzysta. Nie mówię, że państwo może, ale a koncerny. Dawniej mieliśmy, nie wiem, to wszystko jest bardzo skomplikowane, a wszystko dotyczy godności ludzkiej. Właśnie tego, że straciliśmy wtedy, w tej nowej Polsce, tę godność poprzez stratę pracy, bo tak nam zafundował pan Balcerowicz i inni.
Pani Mario, słyszy pani nas?
No i na tym się skończyła, teraz musimy to odbudowywać. I dziękuję biskupom, ojcu i w ogóle za taką katechezę. Z Bogiem, serdeczne.
Z Panem Bogiem, pani Mario. Też ustosunkowując się co do podatku, który pani poruszyła, na co idą te środki, to między innymi właśnie te środki idą na profilaktykę. I niejednokrotnie jest tak, że dzięki właśnie temu dzieci, które pochodzą chociażby z takich rodzin dysfunkcyjnych, rodzin trudnych, gdzie jest nauka alkoholizmu, właśnie mogą mieć zagospodarowany chociażby czas, mogą korzystać z tego, co daje świat w dobrym wymiarze. Również na to między innymi idą te środki, które są w tym podatku. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo? Halo?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Jola, jestem trzeźwiejącą alkoholiczką i chciałam dać takie krótkie świadectwo, jeżeli mogę.
Proszę bardzo.
Jestem w trzeźwości od 8 lat. 8 lat temu miałam zagrożone życie. Po prostu lekarze stwierdzili u mnie marskość wątroby, niewydolność nerek, czustki. I moje życie, 35 lat piłam alkohol. Zaczęło się od małych ilości. Później coraz większych, później coraz większych. I tak właśnie skończyłam w tym organizmie, który był wyczerpany przez alkohol. Nie wiedziałam, co robić. Przyjaciele moi, pseudoprzyjaciele, klepali mnie po rękach. Mówili, nic się nie martw, wszystko będzie dobrze, wypijesz i dalej do przodu. Niestety, umierałam praktycznie z dnia na dzień. Nie wiedziałam, co z sobą zrobić, mając jeszcze dziecko, które też jest alkoholikiem, bo jako matka nie miałam czasu dać mu tej miłości, bo życie swoje po prostu przepijałam. Moim jednym ratunkiem okazało się, że poszłam do, bo mieszkam w małej miejscowości, gdzie jest małe sanktuarium, poszłam do Matki Bożej Bolesnej i 8 lat temu, 7 września powiedziałam: mateczko, ja już od dzisiaj nie wezmę alkoholu do ust. I tak się trzymam do dzisiaj, ale nie mogłam sobie poradzić sama, więc teraz już wiem, że to Duch Święty prowadził mnie do przechodni, gdzie odbyłam terapię roczną czasu i później zaczęłam chodzić na meetingi. Moje życie odmieniło się całkowicie. Jestem w tej chwili bardzo szczęśliwa. 8 lat w trzeźwości. Jestem bardzo blisko Pana Boga. Codziennie chodzę na Eucharystię. Jeżdżę na spotkania aoskie do Lichenia, do Częstochowy. I po prostu wszystko minęło. Moje choroby, wszystko zaniknęło. Jestem osobą radosną. Lubię teraz pomagać dzieciom, ludziom w ogóle przy każdej okazji, kiedy mogę być pomocna komuś, staram się to okazać z całego serca. I myślę, że trzeźwość człowieka zupełnie inaczej wpływa na każdy dzień życia. Żałuję bardzo, że 35 lat mojego życia właśnie tak było zmarnowanego, ale teraz 8 lat z Panem Bogiem są one piękne. Bóg zapłać, to takie krótkie tylko świadectwo chciałam dać, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Pani Jolanto, Bóg zapłać z Panem Bogiem, niech Pan błogosławi na ten czas, który przed Panią i daj Boże, aby to Pani świadectwo, które teraz dała na antenie Radia Maria, było również inspiracją i taką motywacją dla osób, które są wraz z nami teraz, a które być może borykają się właśnie z problemem alkoholowym, że można pokonać tę chorobę, można wyjść z tego nałogu. Bardzo dziękujemy jeszcze raz Pani Jolanto za to świadectwo, które Pani dała. Zapraszamy kolejną osobę, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki ku amen.
Dorota z Lubelskiego. Też chciałabym powiedzieć swoje świadectwo. Prawie 30 lat małżeństwa. Czwórka dzieci. Mąż obecnie przebywa w więzieniu. I nie jest to pierwsze więzienie. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o swojej drodze, o światełku, jakie zapaliło się dla mnie. Otóż jako osoba współuzależniona, obciążona bardzo obowiązkami, no i swoimi też chorobami, po prostu zaufałam takiej drodze, jaką głosi Kościół miłosierdzia. Trudna ta droga, ale możliwa. Takim motorem dla mnie życia były trudnego małżeństwa na początku. Słowa z Ewangelii, jaka ta miłość powinna być. I tam jest taki jeden zwrot, że miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, a współweseli z prawdą. I to mi dało siłę, aby bronić się przed agresją męża. Ale nie znaczy, że mu w chwilach, kiedy on potrzebował pomocy, nie pomagać. W tym momencie mąż zaczyna, powiem tak w cudzysłowie, mówić ludzkim głosem. Czekam na niego. Jeszcze rok więzienia, więc jeszcze troszkę mam odpoczynku. Nie wiem, jak będzie, ale zaufałam Panu Bogu, zaufałam Matce Bożej. To jest mój fundament, na którym buduję to swoją nadzieję. Jestem blisko Kościoła i może jeszcze taką ważną sprawę powiem. Nie czekam bezradnie. Nie czekam bezczynnie. U nas na wsi na zebraniu, gdzie był pan wójt, gdzie był pan starosta, po prostu zupełnie inny temat wyszedł z moich ust. Szok był. Ale to owoce przynosi, bo wiem, że można coś robić. Można zakładać punkty takiego wsparcia dla rodzin przy ośrodkach pomocy. Jeżeli alkoholicy zechcą bronić się w tej ciężkiej chorobie i nawzajem się wspierać, też jest taka możliwość. Władze jak najbardziej wspierają i najważniejsze nie teraz jest nadzieja. Jest nadzieja i dla uzależnionych, i dla rodzin. Jest tyle terapeutów, lekarzy, leków. I najważniejsze jest dobry Pan Bóg i Matka Boża. I różaniec wycisza, daje nadzieję. Mateczka naprawdę działa. Już ja to dobrze wiem. Przez te 30 lat trwam przy różańcu, głoszę tę potęgę i wszystkim polecam trzymać się Matki Bożej i różańca. To tyle. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Pierwszy raz się dodzwoniłam.
Cieszymy się bardzo, pani Doroto. Tym bardziej dziękujemy za to świadectwo, które pani przekazała na antenie Radia Maryja. I też takie świadectwo niesamowicie budujące, też ze strony pani takie wielkie zaufanie w kierunku Pana Boga. I tego też z serca gratulujemy i też polecamy panią w swoich modlitwach. Niech też święta rodzina będzie miała w opiece panią i pani najbliższych, panią rodzinę.
Tak, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających i rodziców. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Bóg zapłać za ten wspólnie spędzony czas podczas naszej dzisiejszej katechezy. Niech ten czas, niech ta katecheza będzie również i dla nas taką zachętą w tym, aby ci, którzy mają może właśnie problem z alkoholem, aby wylała nadzieję. Niech mam nadzieję, że właśnie ten czas spędzony na antenie Radia Maryja podczas tej katechezy wlał nas ten entuzjazm i tę nadzieję, że można. Zwłaszcza dziękujemy za te świadectwa, które nasi radiosłuchacze przedstawili na antenie radia. A dla tych spośród nas, którzy żyjemy na co dzień, niech to też będzie inspiracja do tego, żeby otaczać i podchodzić z miłością do każdego człowieka, do człowieka, który jest chory w alkoholizmie. Niech to będzie również nasz wyraz troski i wsparcia o tę osobę.